sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu, niedziela 18 dzień kwietnia, dokładnie 108 dzień 2021 roku. Tu Polskie Radio Poznań, startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Audycję realizuje Rafał Polacki, kłaniają się Państwu ze studia
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 pierwszej części spotkania ze sportem i muzyką. Przede wszystkim przegląd wydarzeń ligowych. Mówić będziemy o 25. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Będzie także o przykówce, o piłce ręcznej, o siatkówce, o rugby. Zajrzymy także na żużlowe tory. A po 19 sporo o sporcie olimpijskim. Między innymi olimpijskie szanse w taekwondo, w tenisie, w szermierce, a także odwiedzimy na zgrupowaniu polskich jeźdźców specjalizujących się we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Nie zapominamy także o mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskiego Leto około 19.30 w naszej audycji. Tam wyniki niższych lig. Dzisiaj zajmiemy się także sprzedawaniem, pozytywnym tego słowa znaczeniu, historii wielkopolskiego sportu w mediach społecznościowych w naszej specjalnej rozmowie. Warto być z nami do godziny 20 tej sportowej niedzieli. Sporo interesujących wydarzeń, zatem informacje w skrócie.
W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj 3 mecze w zakończonych. Stal Mielec przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2, a Wisła Płock zremisowała z Jagiellonią Białystok 2-2. Od 17.30 Legia Warszawa gra z Krakowią i jest remis 0-0. Dawid Kownacki zdobył bramkę dla Fortuny Düsseldorf w wygranym 3-0 wyjazdowym spotkaniu drugiej Bundesligi z VfL Osnabrück. Kownacki trafił dzisiaj z rzutu karnego i był to jego 5. gol w tym sezonie. Dzisiaj zaliczył także asystę. Kacper Żuk wygrał tenisowy Challenger na ziemnych kortach w Splicie. Polak w finale pokonał Francuza Matiasa Byrża 6-4 i 6-2. Z kolei Stefanos Tsitsipas wygrał turniej ATP na ziemnych kortach w Monte Carlo. Rozstawiony z 4 Grek pokonał Rosjanina Andrija Rublowa z 6, 6-3 i 6-3. Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing wygrał wyścig na torze w Imoli o Grand Prix Emilii Romani. To druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w tym sezonie. Drugie miejsce zajął 7-krotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton w Mercedesie, który jest liderem klasyfikacji generalnej z przewagą 1 punktu nad Verstappenem. A jadący samochodem Oreca 07 Gibson, Robert Kubica, Szwajcar Luis de Larez i Chińczyk Yifei Ye wygrali na torze Katalunia pierwszą rundę cyklu European Le Mans Series. Są to wyścigi długodystansowe, trwające 4 godziny, a sezon składa się z 6 rund. Katarzyna Niewiadoma zajęła 10 miejsce w odbywającym się w Holandii prestiżowym kolarskim wyścigu Amstel Gold Race. Wygrała po finiszu z 10-osobowej grupki holenderka Marianne Vos. 27 była dziś Marta Lach. A Stanisław Aniołkowski ponownie w czołówce kolarskiego wyścigu dookoła Turcji. Ostatni 8 etap po sprinterskim finiszu wygrał Brytyjczyk Mark Cavendish, a Polak był 7. Wyścig wygrał Hiszpan José Manuel Díaz. Szymon Tracz zajął 28 miejsce, a Aniołkowski 78. Konfrontacja obrońców tytułu z najlepszym zespołem trwającego sezonu była ozdobą sobotnich spotkań w koszykarskiej lidze NBA. Mistrzowie Los Angeles Lakers pokonali u siebie podogrywce prowadzących na zachodzie Utah Jazz 127-115. Znakomity mecz w barwach Golden State Warriors rozegrał Stephen Curry, który zdobył 47 punktów, ale jego drużyna przegrała w Bostonie z Celtics 114-119.
10 minut po godzinie 18 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Muzycznie zaczynamy od nagrania Toma Jonesa, a później już o 25. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Bądźcie Państwo czujni, bo zaczniemy od mocnego i sympatycznego dla poznańskich kibiców akcentu.
Do Trałki, Trałka tutaj na lewą stronę, do Czyżyckiego, ładnie spod opieki się Czyżycki, Żukowa uwolnił, Czyżycki, teraz Kuzimski, co? Gol! Gol! Mateusz Kuzimski! No chłopie, na to liczyłem! Ale czekałem, jak to pokażesz! Ale tu Czyżycki akcję przeprowadził i na czystą pozycję wyszedł Mateusz Kuzimski. Na taką akcję czekaliśmy ile? 88 minut i 15 sekund i wpadła ta bramka dla Warty Poznań. 1-0. Warta prowadzi pod Wawelem.
I Warta wygrała to 1-0 pod Wawelem z ekipą Wisły Kraków. Dzięki temu trafieniu, o którym słyszeli Państwo także w naszej bezpośredniej relacji na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia, na której emitujemy transmisję meczów zielonych. Gratulacje dla trenera Piotra Tworka i jego piłkarzy. Skoro powiedziałem Piotr Tworek, to posłuchajmy, co na gorąco wczoraj powiedział na pomeczowej konferencji.
Moi chłopcy zrobili dzisiaj niesamowitą rzecz. Na 5 kolejek przed końcem rozgrywek utrzymaliśmy się w ekstraklasie, gdzie taki był cel główny i to udało nam się dzisiaj zrobić. Jestem ogromnie dumny z tych moich piłkarzy i, no i chylę czoła przed nimi, bo od pierwszego meczu z Lechią Gdańsk do dnia dzisiejszego i śmiem twierdzić, że do następnego również i do kolejnego tak będą biegać, tak będą pracować i tak będą grać. Także dziękuję wam chłopcy i cieszcie się tą chwilą, bo na Wiśle Kraków nie wygrywa się często. Co do meczu, spodziewaliśmy się trudnego spotkania ze względu na fakt, że po pierwsze Wisła Kraków gra u siebie, potrzebuje punktów. Po drugie zespół dobrze wybiegany, dobrze przygotowany i starający się od razu odebrać piłkę na połowie przeciwnej. Musieliśmy się tego wystrzegać i z różnym skutkiem to w pierwszej połowie nam wychodziło, natomiast w drugiej już tego miejsca było troszeczkę więcej i sobie ułożyliśmy spotkanie tak, jak dzisiaj planowaliśmy. Przed nami teraz długa podróż do domu. Musimy się szybko zregenerować, ponieważ we wtorek kolejne trudne spotkanie, tym razem z Rakowem. Wiedzieliśmy, że ich lewa strona, Sadlok i Jeboa, bardzo ofensywna i dobra. Musieliśmy ją zamknąć, dlatego Grzesik i Kuzdra. I wiedzieliśmy, że po stracie zespół Wisły będzie szybko atakował nas na naszej połowie, dlatego staraliśmy się dać możliwość utrzymania piłki poprzez podanie na dziewiątkę w odpowiednich oczywiście sektorach, a Adam jest do tego dobrze przygotowany. Kuzimek to jest inny typ zawodnika i wiedzieliśmy, i Kuzimek też to wiedział przed meczem, że jeżeli wejdzie, to na pewno będzie więcej tego miejsca na boisku miał i na pewno strzeli bramkę. I to są takie słowa, które dzisiaj do niego skierowałem. No i się udało. I się sprawdziły te słowa.
Radosny wieczór pod Wawelem dla piłkarzy Poznańskiej Warty. Zatem pozostańmy jeszcze w Krakowie.
Rzecznik prasowy Poznańskiej Warty Piotr Leśniowski. Ważna rzecz nastąpiła w 88 minucie meczu Warty w Krakowie z Wisłą. To nie tylko gol Kuzimskiego dający 3 punkty w meczu z krakowską drużyną, ale to właściwie dało utrzymanie w Ekstraklasie. Może już kibice o tym przestali pamiętać, ale właśnie o to Warta w tym sezonie walczyła.
Tak, no tak się ułożyło, że po porażce pod Beskidzia Bielsko-Biała wiedzieliśmy, że zdobycie 3 punktów tutaj pod Wawelem sprawi, że nie będzie matematycznie takiej możliwości, żeby Warta Poznań została zdegradowana. Oczywiście teraz, kiedy ta wiosna tak świetnie się układa dla drużyny Piotra Tworka, to ten cel podstawowy gdzieś tam zszedł na drugi plan. Patrzymy raczej wyżej, zespół jest rozpędzony, nikt tutaj nie zamierza tego pędu powstrzymywać. No ale faktycznie trafienie Mateusza Kuzimskiego sprawiło, że mamy 15 punktów przewagi nad Podbeskidziem Bielsko-Biała i nic już nie odbierze prawa gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie Warcie Poznań.
No to popatrzmy w górę tabeli. To są 2 punkty straty do 4 miejsca, co niewykluczone, że da europejskie puchary. To brzmi abstrakcyjnie.
Jak to się mówi, jak idzie, to idzie i nie ma co tutaj jakoś się ograniczać. No po prostu ten zespół jest na fali, świetna atmosfera, trener też zdaje sobie z tego sprawę. No punktujemy sumiennie i systematycznie. Tak sobie nawet też dzisiaj pomyślałem, poprzednie zwycięstwo wyjazdowe na stadionie jednej wielkiej firmy w Ekstraklasie, czyli Górnika Zabrze, wielokrotnego mistrza Polski. Kolejny wyjazd, zwycięstwo w Krakowie, też wielka firma, stary, przedwojenny rywal Warty Poznań. Teraźniejszość się okazuje, może też być piękna dla Warty Poznań. Teraz odczuwamy to, że budzimy dużą sympatię. Mamy wiele sygnałów o tym, że ludzie nam po prostu kibicują, że ten zespół się po prostu podoba, sposób grania, atmosfera, jaka jest w drużynie. I trudno tutaj powiedzieć, że nagle, nie wiem, stop, osiągnęliśmy cel, wystarczy, no nic takiego nie ma miejsca, po prostu sky is the limit, jak powiedział kiedyś trener i faktycznie sami chcemy wiedzieć, gdzie nas ta dobra atmosfera, ta dobra gra będzie w stanie zaprowadzić. Ten mecz może nie był jakiś za piękny, ale jak spojrzymy na statystyki, Warta dała zdecydowanie więcej cennych strzałów, jeżeli, nie wiem, mogę się mylić, może to jest złe wrażenie, ale wydaje mi się, że po prostu jeżeli ktoś tutaj zasłużył na zdobycie 3 punktów, no to właśnie była to Warta i tak właśnie te mecze wyglądają, no nikt nam nie powie, że gdzieś tam przez przypadek wygraliśmy w Zabrzu, że te mecze wcześniej z drużynami gdzieś tam z dolnych rejonów tabeli, strzelaliśmy po 2 gole, wygrywaliśmy zasłużenie. No tak te ostatnie tygodnie wyglądają. Warta jest jednym z najlepiej punktujących zespołów w Ekstraklasie w tej lidze i trzeba się z tego bardzo cieszyć i cieszyć się tą chwilą.
Wczoraj piękne chwile w Krakowie. Warta wygrała z Wisłą 1-0. Niestety niepiękne chwile dla Lecha Poznań w Bełchatowie, gdzie Kolejosz po raz pierwszy pod wodzą trenera Macieja Skorży, po raz pierwszy ponownie, bo pamiętamy, że przecież Skorża już był trenerem Kolejorza. Lech przegrał wczoraj w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa 1-3. Do przerwy było 2-0 dla Rakowa po golach Frana Tudora w 10 i Kamila Piątkowskiego w 29 minucie. Kontaktowy gol Mikaela Iszaka w 49 minucie, ale w 56 minucie Marcin Cebula i zwycięstwo Rakowa z Lechem 3-1. Przenieśmy się na konferencję prasową, mówią trenerzy Maciej Skorża i Marek Papszun.
Największe pretensje mam do siebie, do moich złych decyzji, jeżeli chodzi o dobór pomysłu na ten mecz i tutaj muszę powiedzieć, że kompletnie się to nie sprawdziło. Pierwsza połowa, w której zupełnie nie graliśmy tego, co mieliśmy grać, to był pomysł, który zupełnie nie pasował zespołowi i ewidentnie tutaj przedobrzyłem, natomiast no, może byłoby lepiej, gdybyśmy tak szybko nie stracili bramki po tym samym fragmencie. To wprowadziło dodatkową nerwowość. Nie chcieliśmy podjąć ryzyka takiej gry, jaką mieliśmy prowadzić i tak naprawdę Raków dominował, można powiedzieć, przez całą tę pierwszą połowę. Natomiast no, w drugiej połowie zmieniliśmy sposób gry, zmieniliśmy system i wyglądało to już lepiej. Wyglądało to tak, jak sobie wyobrażałem od początku meczu. W tej drugiej połowie graliśmy znacznie swobodniej i dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, kreowaliśmy sytuacje podbramkowe, natomiast no, jeden błąd, skrzydliśmy tą bramkę kontaktową, wydawało się, że pójdziemy za ciosem, że będzie to tak coś, co nas napędzi, ale jeden błąd w defensywie spowodował, że tracimy trzecią bramkę, już było bardzo, bardzo ciężko. Także muszę powiedzieć jeszcze raz, że mam największe pretensje do siebie i tutaj muszę szybko znaleźć jak najlepsze sposób na grę drużyny. Chciałbym, żebyśmy już z Lechią Gdańsk zupełnie inaczej wyglądali od pierwszej minuty. To jest niezwykle dla mnie ważne, żeby od początku zespół kontrolował mecz i dominował na boisku, a żebyśmy szybko o tej pierwszej połowie dzisiejszej zapomnieli.
Cieszę się, że wracając znowu na ten obiekt, który nas tutaj gościł przez prawie 2 lata, no zagraliśmy bardzo, bardzo dobrą pierwszą połowę, jeżeli chodzi o taką piłkarską organizację, dyscyplinę, a w drugiej pokazaliśmy determinację i wielki, wielki charakter, wielkie serce i wygraliśmy z bardzo trudnym przeciwnikiem, który ma dużo jakości. Nastąpiła zmiana trenera, naturalnym było, że będzie dobre nastawienie, energia, ale z mojej perspektywy no w tej pierwszej połowie byliśmy jeszcze bardziej tacy chętni, a przede wszystkim no tak jak powiedziałem, myślę, że po prostu byliśmy lepszym zdecydowanie zespołem.
Tak wypowiadali się wczoraj trenerzy po meczu Raków Częstochowa, Lech Poznań w Bełchatowie, a posłuchajmy teraz niezależnej opinii.
Spotkanie w Bełchatowie pomiędzy Rakowem Częstochowa a poznańskim Lechem, zakończone zwycięstwem gospodarzy 3-1, obserwował z trybun Stadionu Miejskiego także Hubert Michnowicz z portalu Michnowicz o Sporcie. Nie było efektu nowej miotły w przypadku tego pierwszego meczu po powrocie na ławkę szkoleniową trenera Macieja Skorży.
No nie było, bo raczej chyba nie powinno być, bo trzeba też wziąć pod uwagę to, jak krótki był ten czas, kiedy trener Skorża pracował z zawodnikami, to raz, a dwa, że po prostu zawodnicy tak zostali też przygotowani do tego sezonu i są w takiej, a nie innej formie. I tutaj naprawdę potrzeba by było jakiegoś cudu, żeby zobaczyć odmienny styl lub też odmienną grę Lecha. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, no Lech w zasadzie nie istniał oprócz tej sytuacji Kwe Skiriego, tego rzutu wolnego. Poprzeczkę w zasadzie nie było jakiegoś zagrożenia pod bramką Rakowa. Z kolei Raków bardzo mocno napierał Poznaniaków. W drugiej połowie ten początek był już bardziej obiecujący, szybko strzelony gol na 2-1 i wydawało się, że tutaj Lech może znaleźć jakiś punkt zaczepny, ale znowu niefrasobliwość w obronie i w zasadzie mecz został zamknięty.
W obronie, która wystąpiła w takim rzadkim dla Lecha w tym sezonie ustawieniu, ci, którzy wietrzyli jakąś iskierkę nadziei w tej grze z 3 stoperami i 2 wahadłowymi po meczu z warszawską Legią, po spotkaniu z Rakowem Częstochowa zostali szybko sprowadzeni chyba na ziemię.
No tak, ale z drugiej strony, jeśli drużyna sama wspomniała o tym, że dobrze czuła się w tym ustawieniu, że drużyna czegoś potrzebowała nowego, jakiejś świeżości, to dlaczego trener, który wchodzi do drużyny, no nie ma tego kontynuować? No widać było, że w tym meczu z Legią Warszawa nie była to jakaś piękna gra, ale była to zupełnie inna gra niż te wcześniejsze, więc no ja akurat tutaj trenera Skorże za to bym rozgrzeszył, chociaż sam trener był wobec siebie bardzo krytyczny na konferencji prasowej. Jeżeli już byśmy mieli za co chwalić, to trzeba pochwalić trenera za to, że próbował zareagować jakoś, bo kiepskiej pierwszej połowie dokonał 3 zmian od razu, a nie przypominam sobie, żeby za kadencji trenera Żurawia taka sytuacja miała miejsce.
Różne opinie, bo rzeczywiście gorący temat, jeśli chodzi o klub z ulicy Bułgarskiej i nowy, stary trener na szkoleniowej ławce w ekipie kolejorza, czyli Maciej Skorża. Posłuchajmy jeszcze opinii na ten temat, na temat całej drużyny Lechitów, byłego gracza Lecha Poznań i polskiej reprezentacji, obecnie najczęściej telewizyjnego eksperta Andrzeja Juskowiaka.
tej drużynie jest bardzo duży potencjał. Dużo większy potencjał pokazali w meczu z Legią niż w poprzednich spotkaniach. Ja myślę, że trener Skorża jest w stanie wykrzesać więcej zawodników, a to powinno wystarczyć już mając taką kadrę, żeby regularnie wygrywać, żeby złapać taki rytm zwycięski i wtedy będzie łatwiej się grało, przyjemnie i wszyscy będą zadowoleni. Ja myślę, że nowy, stary trener, który z jednej strony jest znany władzą Lecha, natomiast niekoniecznie wszystkim zawodnikom i tutaj myślę, że to może mieć też duży wpływ na to, jak ci, którzy nie znają metod pracy trenera Skorży, no zareagują pozytywnie. Zawsze nowi trenerzy mają coś do zaoferowania i zawodnicy, którzy byli gdzieś troszeczkę czasami pomijani przy pierwszej jedenastce albo mieli mniej szansy, no teraz powinni też być w centrum i powinni mieć więcej szansy, żeby się pokazać.
Szefostwo klubu będzie przez trenera Macieja Skorżę twoim zdaniem namawiane, żeby ta drużyna była bardziej stabilna. Już mówi się o kolejnych ewentualnych odejściach, na przykład Tymoteusza Puchacza. Niektórym piłkarzom kończą się kontrakty. Czeka nas, nie chcę straszyć kibiców, ale kolejna przebudowa?
Lech jest takim klubem, który stara się promować młodych zawodników i taka jest filozofia klubu i tutaj raczej się nic nie zmieni. Pewnie patrząc na te na przykład 10 ostatnich lat, jeżeli większość wychowanków zostałaby w Lechu, tam mielibyśmy problem na prawej obronie, kogo wystawić, bo sami reprezentanci kraju prawie. Więc no nie da się przy tych ofertach, które napływają, utrzymać zawodników. To trzeba po prostu wypośrodkować. Natomiast no, Lech jest klubem, który ma walczyć też o mistrzostwo i o tym nigdy nie wolno zapominać i tak powinno się to przedstawiać.
Gdyby obecny kolejarz miał na szpicę Andrzeja Juskowiaka, to na stulecie zdobyłby mistrzostwo kraju?
Już szybkość nie taka, ale ustawienie w polu karnym jeszcze się przydało czasami. No ja mam wrażenie, że w niektórych meczach za mało było w ogóle zawodników Lecha w polu karnym przeciwnika i skupiając się tylko na jednym napastniku, do którego trzeba dograć piłkę, to jest problematyczne i on nie ma komfortowej sytuacji. Iszak potrafi też zdobyć w taki sposób bramkę, ale no, tam powinien być jeszcze ktoś więcej, bo no, przeciwnicy też się dobrze ustawiają i przy tej ilości, gdzie jest tam czasami trzech środkowych obrońców w polu karnym na małej przestrzeni, nie jest łatwo się uwolnić spod opieki przeciwnika i no, to musi wszystko być zgrane i dośrodkowanie i też wyjście napastnika.
Zobaczymy, jak ta gra piłkarzy kolejorza będzie wyglądać w następnych meczach. Przypomnijmy, w Bełchatowie wczoraj Lech przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3. Radośniejsze wieści z Krakowa, tam Wisła przegrała z poznańską Wartą 0-1. W innych meczach 25. kolejki, które się już zakończyły, Górnik Zabrze zremisował ze Śląskiem Wrocław 1-1. Lechia Gdańsk zremisowała z Piastem Gliwice 2-2. Podbeskidzie Bielsko-Biała przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Stal Mielec uległa Zagłębiu Lubin 0-2. Wisła Płock zremisowała z Jagiellonią Białystok 2-2 i do przerwy w trwającym spotkaniu Legia Warszawa remisuje u siebie z Krakowią. Rzut oka na tabelę. Legia Warszawa po 24 rozegranych meczach ma 52 punkty, ale i tak będzie liderem. Pogoni Szczecin punktów 47 i drugie miejsce. Na miejscu trzecim obecnie Raków Częstochowa punktów 43. Szukamy drużyny z Poznania. Warta na miejscu szóstym, na koncie Zielonych 36 punktów, a piłkarze Lecha na miejscu 11, w ich dorobku punktów 30. I uwaga, już najbliższa kolejka we wtorek z udziałem i warciarzy, i lechitów. 26. kolejka spotkań nietypowo we wtorek o godzinie 18 w Grodzisku Wielkopolskim. Warta podejmie Rakowa Częstochowa. To spotkanie oczywiście na antenie MC Radia na fali 102.7, a na antenie Radia Poznań we wtorkowy wieczór o 20.30 będziemy dla Państwa transmitować mecz Lecha Poznań z Gdańską Lechią. Przeczytałem taką ciekawostkę, że po raz ostatni trener Maciej Skorża na trenerskiej ławce wygrał z kolejorzem. Wiesz, jaki mecz? Z kim?
Z Lechią Gdańsk 2-1 w doliczonym czasie gry, gol Robaka.
Dokładnie tak, to było dokładnie 25 lipca 2015 roku. Może będzie jakaś taka malutka, historyczna klamerka. No, oby rzeczywiście Lechitom udało się to spotkanie wygrać.
Wtedy 11 spotkań w sezonie 2015-2016 prowadzonych przez Macieja Skorżę i to był jedyny wygrany mecz z tych 11. No, może teraz będzie lepiej. Do futbolu, ale w niższych ligach, gdzie grają wielkopolskie drużyny, wrócimy w drugiej części naszej audycji po 19. Teraz muzyczny oddech, po którym będziemy mówić o sportach halowych, a dokładnie o koszykówce i piłce ręcznej. Sporo radości swoim kibicom przysparza w tym sezonie ekstraklasy koszykarzy Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Wczoraj racowisko na pół Ostrowa Wielkopolskiego, stworzone przez kibiców, których oczywiście w hali w ostrowskiej arenie zabrakło, bo nie mogą wchodzić kibice na trybunę, ale byli pod halą i tak świętowali awans do finału Mistrzostw Polski sezonu 2020-2021. W trzecim meczu półfinałowym ostrowska Stalówka wygrała wczoraj z Legią Warszawa 95-87 i półfinałową rywalizację do 3 zwycięstw ostrowski zespół zakończył triumfem 3-0 i w finale zagra z Zastalem Zielona Góra, który w półfinale okazał się lepszy od Śląska Wrocław również w 3 spotkaniach. Posłuchajmy, co po wczorajszym meczu po awansie do finału powiedzieli trener zespołu z Ostrowa Igor Milicic oraz wyróżniający się zawodnik Jakub Garbacz.
Bardzo się cieszę, wielką rzecz dokonaliśmy, wielkie osiągnięcie, tym bardziej wiedząc, gdzie zespół był w grudniu. Jaką pracę wykonali chłopaki, to jest godne podziwu. Naprawdę wątpię, że w grudniu ktoś stawiał, że możemy tak wysoko zejść. Ci zawodnicy, którzy na boisku zostawiali ostatnie krople potu i pokazywali tą chęć, dawali mi wiarę w pewnym momencie, że coś takiego jest. Dokonaliśmy cud. W 4 miesiące to, gdzie jesteśmy teraz w finale, to jest naprawdę taka wisienka albo truskawka na torcie. Wydaje mi się, że znowu zaskoczyliśmy trochę tą 1-3-1 obroną. Dużą przewagę zbudowaliśmy, natomiast mecz gra 40 minut, Legia jest zespołem, który skończył na drugim miejscu. To jest bardzo groźny zespół, wykorzystali natychmiast parę luk w naszej obronie i rozluźnień. My spod koszem nie trafiliśmy, parę łatwych rzutów i się mecz odwrócił. Nawet na połowie mówiłem, że nie będzie łatwo, że to jest zespół bardzo waleczny, który stoi przeciwko nam. Natomiast kontrolowaliśmy do samego końca i wygraliśmy dosyć pewnie. Patrząc 3-0, to jest niesamowity wynik z Legią, która ograła Szczecin, które było na drugim miejscu. Tym bardziej jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi i zadowoleni z tego, co się stało.
Na pewno cała seria mogła się podobać kibicom. Było dużo emocji, choćby w dzisiejszym meczu, kiedy zaczęliśmy bardzo dobrze, no ale gdzieś chwila dekoncentracji. Legia nie wyszła dobrze w ten mecz, ale z minuty na minutę się rozkręcali. No i koniec końców ta końcówka była nerwowa. No my już jesteśmy przyzwyczajeni, bo to już nie pierwszy raz, kiedy takie sytuacje się zdarzają, ale trzeba się cieszyć z tego, że zdołaliśmy utrzymać to prowadzenie. No i wygraliśmy. No i końcowo może gdzieś tam z boku kibic będzie widział, że to 3-0 jest, ale to nie było tak łatwo. W każdym meczu musieliśmy walczyć o to zwycięstwo, więc naprawdę tu od 3-0 do 2-1, czy nawet do prowadzenia Legii, no to było bardzo blisko. Na szczęście nam się udało. Wiemy, jaki mamy cel na ten sezon. No i zrobiliśmy pierwszy kroczek. Jeszcze pozostało parę.
A cele na ten sezon Stalówka ma krajowe i międzynarodowe, bowiem w najbliższy weekend w Tel Awiwie odbędzie się finałowy turniej Pucharu Europy FIBA, w którym właśnie ostrowski zespół wystąpi. Natomiast później powrót do kraju, powrót do Ostrowa i również w bańce, jak to było w półfinałach, czyli w izolacji. Rywalizacja finałowa toczona do 4 zwycięstw pomiędzy Stalą Ostrów Wielkopolski, a Zastalem Zielona Góra. Pierwszy mecz 28 kwietnia. Termin ostatniego, 7 ewentualnego meczu to 7 dzień maja.
Bardzo interesująca sytuacja, także w fazach play-off drugiej ligi męskiej koszykówki. Tutaj już powolutku większość drużyn awansowała do 3 rundy. Zerknijmy i pogratulujmy oczywiście drużynie z Wielkopolski, rycerzom Rydzyna, którzy w 2 spotkaniach poradzili sobie z Łódzkim Klubem Sportowym w drugiej rundzie play-offu. Ten drugi wczorajszy mecz ekipa z Rydzyny wygrała na wyjeździe 97-74, a że to rywalizacja do 2 wygranych meczów, to już ten awans jest i wiemy, że w kolejnej fazie drużyna z Rydzyny zmierzy się w play-offie drugiej ligi męskiego basketu z Polonią Bytom, która wczoraj pokonała w Inwrocławiu drużynę Noteci 95-65. Mniej szczęścia mieli koszykarze KS Koszy Pleszew, którzy we wczorajszym spotkaniu po raz drugi, tym razem na własnym parkiecie, ulegli Startowi Lublin 73-97 i pożegnali się z rywalizacją. Za to w nieprawdopodobnie ekspresowym tempie rywalizuje drużyna Sklepu Polskiego MKK Gniezno. Miała pewne opóźnienie ze względów chorobowych, tak to nazwijmy. Za to w tym tygodniu odbywała mecze drugiej rundy play-offu z AZS-em, AWF-em, Mickiewiczem, Romus Katowice. We wtorek Lechę, drużyna z Katowic u siebie okazała się lepsza i wygrała z Gnieźnianami 96-83. Ale w drugim, wczorajszym spotkaniu w hali imienia Mieczysława Łopatki Sklepy Polskie MKK pokonał drużynę z Katowic 3 punktami 93-90. No i okazuje się, że akurat w tej parze jako jedynej potrzebna jest rywalizacja w trzecim spotkaniu, które odbędzie się w środę 21 kwietnia. Oczywiście na parkiecie w Katowicach zagra ZTS ABF Mickiewicz ze Sklepem Polskim MKK. Skoro mówimy o drugiej lidze męskiej koszykówki, to wcześniej już z rozrywkami w tym sezonie pożegnali się koszykarze Tarnowi Basket Tarnowo Podgórne. Zatem posłuchajmy rozmowy z prezesem tej ekipy, Szymonem Drobiną, i o sezonie 2020-2021, a także o planach na przyszłość.
Na pierwszej rundzie play-off koszykarze Tarnowi Basket Tarnowo Podgórne zakończyli sezon 2020-2021 w grupie D drugiej ligi koszykarzy. Panie prezesie, to ciężko było powalczyć z rycerzami Rydzyna w tej pierwszej rundzie play-off, ale chyba no jest satysfakcja, że te play-offy w Tarnowie Podgórnym były.
Satysfakcja na pewno była i jest, natomiast no, chcieliśmy zrobić wszystko w tym sezonie zasadniczym, żeby zająć lepsze niż to 8 miejsce, a to się nie udało głównie przez słaby styczeń i luty i 8 porażek rzędu spowodowało, że się osuwaliśmy coraz bardziej w dół. W marcu było trochę lepiej, ale nie udało się na tyle dobrze zagrać, żeby było lepsze miejsce niż 8. No i rywalizacja z rycerzami, którzy na pewno byli najmocniejsi w naszej grupie, mają świetną pierwszą piątkę na poziomie chyba, można powiedzieć, pierwszej ligi. No i udowodnili po prostu, pokazali, że tego talentu, umiejętności, doświadczenia jest więcej niż u nas.
Potrafi pan wytłumaczyć, dlaczego zespół świetnie grał w pierwszej rundzie, a w drugiej rundzie właściwie zwycięstwa chyba tylko zespołami, które faktycznie były niżej w tabeli?
Takiego jasnego wytłumaczenia na teraz nie mam i myślę, że nikt z nas tutaj, ani ze sztabu trenerskiego, ani z zarządu pewnie nie będzie miał. Pierwsza runda była taką rundą, że chyba wycisnęliśmy z niej wszystko tak na maksa. Wszystko nam się poukładało, wszystkie mecze nas styku praktycznie w naszą stronę. Może trochę nas to uśpiło, może trochę gdzieś spoczęliśmy na laurach i trzeba było trochę ciężej popracować. Ta druga runda była trudniejsza, mieliśmy cięższe wyjazdy, no i wpadliśmy w jakiś dołek i nie mogliśmy z niego wyjść. Dlaczego? No to jeszcze myślę, wytłumaczenia nie mamy.
Zawsze, gdy sezon zbliża się do końca, myśli się już o kolejnym?
Myśli się cały czas. Myślę, że każda osoba zarządzająca klubem przez cały praktycznie sezon się zastanawia, co można zrobić lepiej, co można zmienić, czy coś można było wcześniej, może inaczej przy budowaniu drużyny wykonać. No zobaczymy. Trenerzy na pewno podsumują, jakąś swoją wizję przedstawią i będziemy się zastanawiać, jak to dalej zrobić. Raczej myślę, że będzie to jakaś kontynuacja i mała raczej ewolucja w składzie niż rewolucja. Może brakuje nam jakiegoś takiego naprawdę doświadczonego zawodnika, który swoim stażem, doświadczeniem, umiejętnościami by w trudnych momentach pomagał na boisku, bo no, mamy kilku zawodników, którzy trochę już prali gdzieś na poziomie pierwszej ligi, ale no, nie są to tacy zawodnicy jak na przykład Kamil Hanas czy Dawid Bręk w zespole z Rydzyna.
Warto też powiedzieć o tym, że Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne to nie tylko pierwszy zespół, który gra w drugiej lidze, ale trochę tego młodzieżowego basketu w Tarnowie Podgórnym jest. I gdy przychodzi weekend, trochę tych młodzieżowych drużyn gra, oczywiście, jeżeli pandemia nie przeszkadza.
Dokładnie. No staramy się z roku na rok tak po wielkopolsku organicznie rozwijać klub. I w tym roku w rozgrywkach męskich uczestniczyliśmy w 5 ligach. No głównie te najmłodsze. Mieliśmy U13, U12, U11. U10 i szczególnie właśnie W11 do momentu zatrzymania rozgrywek w pierwszej rundzie byliśmy niepokonani, także chłopcy bardzo fajnie grali. Zobaczymy, czy się uda te rozgrywki wznowić. No i chciałbym, żebyśmy step by step tą koszykówkę w Minie rozwijali, żebyśmy grup młodzieżowych mieli coraz więcej, a żeby druga liga była taką naszą wizytówką i czymś, co przyciąga kibiców i chłopców do trenowania.
No i też, żeby zawodnicy z Tarnowa Podgórnego w drugiej lidze grali.
To by była najlepsza sytuacja, żebyśmy wprowadzili młodych chłopaków. W tej chwili mamy zawodników z roczników 2003-2005. Zastanawiamy się nad też drugą drużyną w trzeciej lidze, żeby im dać możliwość wgrania już na poziomie seniorskim. Może któryś z nich tym poziomem sportowym dobrnie do drugiej ligi. A jak nie teraz, no to myślę, że za kilka lat takich zawodników też będziemy mieli.
Tak wygląda koszykówka w Tarnowie Podgórnym. W kolejnym sezonie szykuje się poznański szturm na drugą ligę koszykarzy. Dziką kartę chce wykupić zdegradowany zespół Enea Basket Junior Poznań, a w barażach o drugą ligę zagrają Pyra Poznań, która jest faworytem, także KKS Poznań i uwaga, drużyna Wiary Lecha Poznań. Trzymamy kciuki, może któraś poznańska drużyna awansuje, może nie jedna. Natomiast w kobiecych rozgrywkach finisz rozgrywek pierwszoligowych, czyli zaplecze ekstraklasy, drużyna MUKS-u Poznań przegrała rewanżowe spotkanie na wyjeździe z Koroną Politechniką Kraków 73-81. Wobec remisu w pierwszym spotkaniu Korona zajęła trzecie miejsce, a MUKS Poznań czwarte miejsce w pierwszej lidze. Awans do ekstraklasy wywalczyła warszawska Polonia, która w drugim meczu pokonała MKS Pruszków 72-57 i wygrała rywalizację 2-0. Gratulacje między innymi dla poznanianki w barwach Polonii Karoliny Olszewskiej i dla legendarnego trenera Gordona.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
I zaczynamy od Superligi PGNiG piłkarzy ręcznych. Wielkopolski Jedynek to ekipa Energii MKS-u Kalisz, która wygrała się na bardzo trudny teren, na którym jeszcze nigdy nie wygrała, czyli do Płocka na starcie z Orlenem Wisłą. Wydawało się, że może będzie niespodzianka ze strony podopiecznych trenera Tomasza Strzębały. Bardzo dobry mecz w wykonaniu Kaliszan, szczególnie do przerwy. Przegrywali tylko jedną bramką 13-14. Później długo utrzymywał się remis, no ale był też moment kryzysowy i ostatecznie całe spotkanie Orlen Wisła Płock wygrała ze Szczypiorni Energii MKS-u Kalisz 30-25. W innych meczach tej kolejki Pogoń Szczecin pokonała Gwardiopole 30-24. Stal Mielec przegrała z Piotrkowianinem 29-35. Azoty Puławy pokonały Chrobrego Głogów 32-27. W dzisiejszych meczach Gdańskie Wybrzeże zwyciężyła Azoty Tarnów 23-19, a Górnik Zabrze pokonał MMT Sekwidzyn 31-20.
W pierwszej lidze Szczypiornistów zwycięstwo Nielby Wągrowiec na wyjeździe z Tytanami Wejherowo 35-32. Ponadto Sokół Kościerzyna wygrał z Warmią Olsztyn 22-21, KPR Elbląg przegrał z GKS-em Żukowo 20-31, a USAR Kwidzyn przegrał z MKS-em Grudziądz 29-31. To pierwsza grupa pierwszej ligi piłkarzy ręcznych.
A w grupie B pierwszej ligi Szczypiornistów wczoraj w hali z szkoły numer 13 w Lesznie derby wielkopolski Real Astromal kontra WKS Grunwald Poznań i wyraźna wygrana na wojskowych ze stolicy Wielkopolski 32-20. Pomeczowe opinie zbierał nasz reporter Jacek Marciniak.
Zgodnie z naszym planem, ale też nie spodziewaliśmy się, że będzie zwycięstwo ponad 100 bramkami.
Trener Grunwaldu Poznań, Rafał Walczak.
Młodzież dzisiaj w naszej drużynie stanęła na wysokości zadania. Starsi zawodnicy, jak dostali możliwość grania, przytrzymali wynik. Dzisiaj to jest zwycięstwo młodych zawodników i to mnie najbardziej cieszy.
Gospodarze nie radzili sobie z waszą obroną.
Nie, żebym się tu chwalił, tak, ale ogólnie mamy najmniej straconych bramek w lidze, czyli obronę mamy w miarę dobrą, natomiast zawsze brakowało nam, bo to jest pierwszy mecz w tej rundzie, gdzie rzucamy powyżej 30 bramek, więc dzisiaj wyjątkowo dobrze w ataku, ale nie jest tak dobrze w każdym meczu jak dzisiaj.
A spodziewał się pan tak wysokiego zwycięstwa tutaj w Lesznie?
Nie spodziewałem się, jak powiedziałem, że wygramy 20 bramkami, natomiast Leszno też ma zespół w przebudowie i też widać, że ci juniorzy, którzy wchodzą, no, trzeba im sezon, dwa dać, to też za dwa lata będzie źle inny zespół niż jest dzisiaj.
Dzisiaj akurat ten mecz mieliśmy od początku do końca pod kontrolą. Zawodnik Waldu Poznań, Daniel Bartłomiejczyk. Obrona fajnie funkcjonowała, dzięki temu głównie gdzieś tam mogliśmy te kontry wypuścić i głównie dzięki temu wygraliśmy. Wynik jest taki, jak jest. Znamy swoją wartość, widzimy też miejsce w tabeli naszej zespołu Zeszna. No niestety tak się to potoczyło, no i taki jest, wydaje mi się, obiektywny gdzieś tam potencjał obu zespołów na tą chwilę.
Spodziewaliście się tak łatwej przeprawy, wyprawy do Leszna?
To na pewno nie, bo wiadomo, zawsze pojedynek derbowy zawsze rządzi się swoimi prawami i sobie nie przypominam gdzieś tutaj, czy za kadencji gdzieś w Grunwaldzie, czy jak jeszcze w Lesznie grałem, żeby te pojedynki były takie spokojne. Zawsze jest tej walki dużo, jest dużo takiej twardej, męskiej właśnie sportowej bijatyki na boisko, ale no niestety dzisiaj było inaczej, no też tak jak wiadomo, zespół z Leszna jest w przebudowie, jest dużo nowych zawodników, młodych zawodników i trenerzy po prostu tutaj potrzebują czasu, żeby coś zbudować.
Panie trenerze, tak na gorąco, co pan powiedział swoim zawodnikom w szatni po tym meczu?
Po tym meczu powiedziałem to, że troszkę to boli, taka porażka.
Maciej Wierucki, trener Realu Astromału Leszno.
Za dużo tych błędów indywidualnych, niewymuszonych, bo gdybyśmy to gdzieś tam na kontakcie gubili piłkę albo nie trafialiśmy do bramki czy metod bramki, no to ja rozumiem, że takie błędy się zdarzają, ale jeżeli mecz toczymy piłka za piłka, nagle robimy 6 błędów pod rząd, z czego Poznań zdobywa bramki. O to miałem największe pretensje, że tych błędów nadal jest za dużo, żeby cokolwiek ugrać. Akurat te błędy zrobili w pierwszej połowie młodzi zawodnicy. Wynika chyba to z tego, że ta presja, która jest na nich, jest może za duża i zanim oni wejdą w ten rytm meczowy odpowiedni, no to muszą niestety popełnić kilka błędów, które nas kosztują niestety natychmiastowy odjazd przeciwnika i ja rozumiem, że oni są młodzi, ale no myślę, że już trochę czasu grają i powinni tych błędów robić coraz mniej.
Pana podopieczni nie radzili sobie ze szczelną obroną Grunwaldu, prawda?
No tak, jeżeli się nie oddaje rzutów i trudno dojść do pozycji rzutowej tylko dlatego, że tracimy piłkę, podają stopy albo nie chwycając jej odpowiednio, no to trudno zdobycie bramki i wtedy zespół przeciwny ma bardzo dobrą pozycję do kontry i to wykorzystuje.
Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu, no przegrywamy 12 bramkami.
Zawodnik Realu Karlu Astromalu, Krzysztof Meissner.
Nie wiem, co powiedzieć. No, chcieliśmy bardzo wygrać. Wiadomo, mamy swoją halę, powinniśmy mieć i bramkę po prostu, jak to się mówi, przysłowiowo obrzuconą. Od wtorku, jak zaczęliśmy trenować pod ten mecz, chcieliśmy wygrać. Codziennie sobie powtarzaliśmy, że chcemy wygrać. Przed meczem rozmawiamy, chcemy wygrać. My każdy mecz chcemy wygrać. Po to się trenuje, po to się gra, ale nie wiem, naprawdę nie wiem, co powiedzieć.
Przypominamy, w derbach Wielkopolski w pierwszej lidze piłkarzy ręcznych Real Stromal Leszno przegrał z Grunwaldem Poznań 20-32. W innych meczach tej grupy Buroborniki i Śląskie uległ ubezpieczeniom Stali Rzeszów 22-38. UKS Gokis Kąty Wrocławskie pokonał Olimpa Grodków 25-19. Śląsk Wrocław zwyciężył siódemkę Miedź Legnica 32-27. I gratulacje za dzisiejsze spotkanie dla KPR-u Ostrowi z Ostrowa Wielkopolskiego. Oczywiście ta drużyna właśnie dzisiaj pokonała ekipę akademików z Zielonej Góry 26-22.
W pierwszej lidze piłkarek ręcznych w czwartek zaległe spotkanie dobrze spisującego się zespołu MKS-u Urbisu Gniezno, który wygrał na wyjeździe z Jutrzenką Płock 29-20, prowadząc do przerwy 15-13.
Na zegarze za 12 minut godzina 19 w audycji w sportowym rytmie. Za chwilę ciąg dalszy przeglądu wydarzeń. Słowo się rzekło, teraz będzie o siatkówce, o kobiecej siatkówce. Rywalizacja w finale 2-1 dla Chemika Police w starciu z Deweloperem Rzeszów. Czwarte spotkanie pomiędzy tymi drużynami odbędzie się w najbliższy wtorek. A co tam w pierwszej lidze?
W pierwszej lidze ostatnia kolejka sezonu zasadniczego i walka o play-offy Enea Energetyka Poznań. Wczoraj energetyczki grały z Nosirem Świt Nowy Dwór Mazowiecki.
Bardzo ważne spotkanie decydujące o tym, że drużyna Enei Energetyka Poznań awansuje do fazy play-offy pierwszej ligi siatkarek. Wygrana z Nosirem Nowy Dwór 3-1, setek 25-21, 25-18, przegrana w secie trzecim 30-32, ale zwycięstwo w secie numer 4 25-16. Nic tylko się cieszyć, chyba zadowolona Klaudia Świstek.
Tak, bardzo jestem zadowolona, bo ostatnio miałyśmy lekki dołek, nie dość, że grałyśmy po prostu złą siatkówkę, to jeszcze problemy zdrowotne, ale cieszę się, bo już wszystkie wróciły, jesteśmy w pełni gotowe na play-offy i nasz cel został wykonany, a teraz po prostu mam nadzieję, że zrobił małą niespodziankę.
Ostatnia kolejka, ale byłyście troszeczkę pod ścianą, bo trzeba było spotkanie wygrać, choć my gdzieś tam na trybunach się dowiedzieliśmy, że już Unii Opole pokonała drużynę Płomienia Sosnowiec i ten awans był trochę wcześniej pewny. Wy do końca chyba tego nie wiedziałyście.
No nie, my się naprawdę skupiłyśmy na tym, żeby wygrać mecz, bo to nawet w kontekście po prostu gry play-offa chciałyśmy się dobrze zaprezentować, więc ta wygrana cieszy. Nie patrzyliśmy też na innych przeciwników, tylko po prostu na siebie i na swoją siatkówkę.
Już wiadomo, że teraz te play-offy trochę nietypowe, bo tylko cztery drużyny będą w play-offach grywać. Wy trafiacie na ekipę Mieleckiej Stali. Unii Opole zagra z drużyną Sampajdy Jarosław. Jak oceniasz to trafienie właśnie na Mielczanki?
Ja myślę, że w tej sytuacji play-offy rządzą się swoimi prawami. Ja tutaj mówię, że jestem jakby gotowa powiedzieć na to, że możemy zrobić niespodziankę, bo wszystkie na to czekałyśmy i w play-offach wszystko może się wydarzyć. Także czy to jest Opole, czy Mielce chce się wygrać, to trzeba wygrać ze wszystkimi.
Ocena zwycięskiego meczu z Nosirem Nowy Dwór Mazowiecki, który potwierdził awans na Energetyka do fazy play-off. Zadanie wykonane, trener Marcin Patyk.
No, jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy mecz po tych ostatnich nieudanych spotkaniach. Po prostu wygraliśmy spotkanie, z tego się bardzo cieszymy. Wróciliśmy też do pełnego składu, jesteśmy w pełni kadrowo. No i awansowaliśmy, zapewniliśmy sobie już udział w play-offach, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi.
Energetyk Poznań Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3-1. Ponadto AZS Politechniki Śląski Gliwice przegrał z PWSZ Tarnów 0-3. Solna Wieliczka pokonała Karpaty Krosno 3-0. Sampajda Jarosław wygrała z Częstochowianką 3-1. Unii Opole wygrało z Płomieniem Sosnowiec 3-0. A SMS Szczyrk przegrał z Olimpią Jawor 1-3. Półfinałowe pary to Unii Opole i Sampajda Jarosław oraz Stal Mielec i Enea Energetyk Poznań. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Pierwsze spotkanie Energetyka ze Stalą w najbliższą środę o 17 w Poznaniu. Później drugi mecz w sobotę i ewentualnie trzeci mecz w niedzielę za tydzień. Wtedy już oba w Mielcu.
A my błyskawicznie zmieniamy dyscyplinę i zaglądamy na stadion przy ulicy Słowiańskiej w Poznaniu, gdzie wczoraj odbywał się drugi turniej Mistrzostw Polski w olimpijskiej odmianie rugby 7-osobowego. Posłuchajmy, co mówił główny organizator i jednocześnie szkoleniowiec Poznani Dominik Machlik.
No, zaczęliśmy mocno, zagraliśmy z dwoma zespołami takimi dość mocnymi. Mamy przed sobą jeszcze Karkazę Szczecin, która jest też wymagającym zespołem. Skra Warszawa też postawiła trochę poprzeczkę, trochę no, powalczyliśmy, no, ale potem się dziura rozwiązała i troszeczkę tych punktów poprzygotowaliśmy. No teraz zagramy tu z Karkazą Szczecin, potem mamy mecz, już mamy przerwę, gramy potem półfinały. Myślę, że będziemy grać raczej z Jówenią Kraków i potem myślę, że jak wygramy z Jówenią Kraków, wpadniemy na Orkan Sachaczów.
Pierwszy turniej, który odbył się w Warszawie, zwyciężyliście w nim. Na drugie miejsce była ekipa, graliście w tym decydującym meczu z ekipą Orkana Sochaczew. Potem też mocne drużyny Jówenii Kraków, warszawskiej Skry. No w tym gronie upatrujecie no, medalistów całego cyklu mistrzostw kraju?
Tak, no myślę, że no, ta Orkan Sochaczew jest bardzo mocnym zespołem. Jówenia i Skra są zespoły, które z nami walczą. No i dochodzi do tego Szczecin, tak samo, który zespół zaczyna się teraz bardziej wzmacniać i też już jest takim na naszym przydziale. No ale myślę, że postawimy też dzisiaj dużą poprzeczkę i chcemy ten, dzisiaj ten finał wygrać.
Powiedz, jak wygląda z tą sytuacją olimpijskiego, siedmiosobowego rugby? Ta dyscyplina przyciąga coraz bardziej właśnie dzięki temu, że stała się olimpijska?
Myślę, że tak. No, jest to fajna gra zespołowa, bardzo widowiskowa i coraz więcej ludzi go ogląda. No i co jedyne, że to jest na kadzie teraz, to tym bardziej się rozwinie ten sport. No i to moim zdaniem to jest w dobrym kierunku to idzie.
Starasz się łączyć i podtrzymywać to rugby tutaj na Stadionie Przysłowiańskim w ekipie Poznani, bo nie tylko ta siódemka olimpijska, ale także rugby 15-osobowe, tak z mozołem. Walczycie o ten powrót do Ekstraligi. Na jakim to etapie jest?
No myślę, że jest na dobrym etapie. No, jesteśmy na drugiej pozycji. Myślę, że z Białymstokiem sobie poradzimy w tej pierwszej lidze i chcemy grać awans, będziemy raczej grać z Jarocinem do Ekstraligi. No jest to moje marzenie i chciałbym to w tym roku spełnić.
W kolejnym spotkaniu rugby 15-osobowego dzisiaj ekipa Poznani pokonała na wyjeździe w Zielonej Górze ekipę Watachy 64-21, wracając do tego wczorajszego turnieju na Stadionie Przysłowiańskiej. Kolejne zwycięstwo podopiecznych Dominika Machlika w 7-osobowym rugby walce Mistrzostwa Polski. W finale pokonany Orkan Sochaczew 21-5. Na trzecim miejscu w tej imprezie ekipa Jówenii Kraków.
Speedway, Radio Poznań.
Pierwszą część naszej audycji kończymy żużlem. W ten weekend nie rywalizowano na torach ekstraligowych i pierwszoligowych. Już w ciągu tygodnia odwoływano spotkania ze względu na prognozy, które, co tu dużo mówić, sprawdziły się. A jeżeli chodzi o drugą ligę, to na start tych rozgrywek cały czas czekamy. Co słychać w poznańskiej ekipie? Mówimy, sprawdzam.
Emocje na torach Speedway Ekstraligi i E-Winner pierwszej ligi już w pełnym toku. Na tymczasem kibice drugoligowego Speedwaya muszą jeszcze na te emocje poczekać. Na 3 maja postanowienie Głównej Komisji Sportu Żużlowego przesunięty ten start drugoligowych rozgrywek. Prezes ekipy PSŻT Poznań, poznańskich Skorpionów, pan Arkadiusz Ładziński. Nie było innego wyjścia, jeśli chodzi o drugoligowe rozgrywki. Przesunięcie musiało nastąpić?
Tak, musiało nastąpić, ale to tylko i wyłącznie przez koronawirus, a dokładnie przez restrykcje związane z przejazdami przez granicę, bo musimy pamiętać, że tylko druga liga jest tak międzynarodowa. Mamy dwie drużyny niemieckie, Wichtok i Landshut, i jedna drużyna z Łotwy i tu się, można powiedzieć, wszystko skumulowało. Szczególnie bardzo trudne są przejazdy przez Litwę i na Łotwę, gdzie tam po prostu jest obecnie nałożona 10-dniowa kwarantanna. Niezależnie od narodowości, niezależnie od kogo, kto by wjeżdżał, nawet Łotysze wyjeżdżając od nas z Polski, bo musieli też wpadać w tą kwarantannę, więc także w Niemczech nie jest najlepiej, jeśli chodzi z tymi przejazdami i to tylko i wyłącznie dlatego i Główna Komisja Sportu Żużlowego ma nadzieję, że to wszystko się poprawi do początku maja.
Ja mam w pamięci ten pierwszy terminarz, 4 kwietnia miała nastąpić inauguracja, podczas której Skorpiony miały jeździć właśnie w Niemczech z drużyną Wilfe Wichtok. Potem miał być mecz 11 kwietnia na własnym torze na Golęcinie przeciwko Kolejarzowi Opole. Później wyjazd do Rzeszowa. Czy w związku z tym przesunięciem premiery sezonu drugoligowców na 3 maja terminarz będzie mocno zmodyfikowany?
Tego, co ja wiem, to te wszystkie zaległe kolejki mamy jeszcze odjechać w maju. Czekamy na komunikat Głównej Komisji Sportu Żużlowego.
To popatrzmy na stronę sportową poznańskiej ekipy z Golęcina. Jest pan w stałym kontakcie i z trenerem Piotrem Paluchem i z zawodnikami?
Ja jestem z trenerem, trener jest z zawodnikami. Są przygotowani, pogoda nie jest zbyt łaskawa, więc myślę, że do początku maja też będzie lepsza i nasi zawodnicy będą mogli odpowiednio potrenować.
Potrenować, ale czy też gdzieś tam planujecie jakieś spotkania sparingowe, przetestowanie toru na Golęcinie?
Sprawy szkoleniowe ma Piotr Paluch, gdzie on będzie decydował, czy pojedziemy jakieś sparingi, czy nie pojedziemy, bo to jest także związane także z testowaniem zawodników, bo to też na nas pozostaje ten ciężar testowania zawodników testami albo PCR-owymi, albo antygenowymi. testowymi, to w zależności od momentu testowania, więc tu po prostu czekamy, jakie podejmie Piotr decyzje.
Kwestie sportowe, oczywiście trener Piotr Paluch, no ale te kwestie organizacyjne to oczywiście prezes Arkadiusz Łaciński. W związku z tym przesunięciem sezonu pewnie też kwestia pewnych korekt w rozmowach i ze sponsorami, i z władzami miasta Poznania, jeżeli chodzi o wsparcie waszego klubu. Jak to wygląda?
Zawsze to trudne rozmowy, bo wiemy, że tak samo jak w firmach, u naszych sponsorów, naszych partnerów, no jest to bardzo trudny okres, bardzo trudny czas i to są bardzo trudne rozmowy, aczkolwiek no ze wszystkimi jesteśmy w kontakcie i są firmy, które nawet zwiększyły swoje wsparcie, jeśli chodzi o Żużel, ale są takie, które zmniejszyły, czy też nawet zrezygnowały, no ale to po prostu tak niestety to wygląda i to jest kolejny bardzo trudny sezon, nawet bym powiedział, że jest to trudniejszy sezon niż ubiegłoroczny.
To czekamy w takim razie na premierę sezonu 2021 na poznańskim Golęcinie, jeśli chodzi o przygotowanie obiektu, wszystko w porządku, dmuchane bandy zamontowane, tor wyprofilowany.
Dmuchane bandy zamontowane. W ostatni weekend sprawdzaliśmy wszystko, czy taśma idzie do góry. Taśma idzie bardzo szybko do góry, więc wszystko jest przygotowane. Tor jeszcze będziemy przygotowywać. On jeszcze nie został przygotowany, ale to przed samymi treningami, ale to ze względu tylko i wyłącznie znowu, jeśli chodzi o pogodę. Żeby go nie przygotowywać po 5 razy, tak? Żeby on był, na jakim będą jeździli na meczach tu na Golęcinie.
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że pierwszy ligowy mecz w drugiej lidze żużlowców poznańskie Skorpiony rozegrają 6 maja na wyjeździe z niemieckim zespołem Wichtok Wilfe, z Wilkami z Wichtoku. I to będzie czwartek, uwaga, ale tak ten terminarz ułożono. Zbliża się do końca pierwsza część audycji w sportowym rytmie, którą zdominowały wydarzenia ligowe. Poniekąd wrócimy do wydarzeń ligowych w drugiej części, bo będą wielkopolskie gole, czyli wszystko to, co wydarzyło się w drugiej, trzeciej, czwartej lidze, w lidze kobiecej, w rozgrywkach futsalu, jeśli chodzi o wielkopolskie zespoły, ale też bogaty blok przedolimpijski. Przecież to już tylko ile? 97 dni, jeśli dobrze liczę. Plus minus jeden, mogłem się pomylić. Zostało do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio w tym roku, ale o tym wszystkim po 19:00. Proszę zostać z nami.